Chciałbym tylko jeszcze może pewne punkty wydobyć. Chodzi więc o to, żeby tenże pacjent, czy można powiedzieć, każdy z nas jest takim domniemanym pacjentem, aby nie podjął trudu osobistej refleksji. Aby studiował tak zwane dziedziny, które niby mają kontakt z rzeczywistością. Ekonomia, socjologia, może nawet psychologia. Ta ostatnia jako kontakt z rzeczywistością duchową. Pamiętając o tym, że często psychologia nie bierze pod uwagę duszy nieśmiertelnej. Aby taka osoba otoczyła się żargonem, aby otoczyła się tak zwanym ranym życiem, czyli skupiła się na bezpośrednich doznaniach. Jedzenie, spanie, dobre samopoczucie. Za każdym razem, kiedy słucham czy czytam te listy, wisę, to nie to, że jestem przerażony, ale niestety trudno ukryć zadziwienia i swoistego zdumienia, że one są niestety tak wciąż aktualne. To jest wiele wątków. Poza tym podczas mam taki zamiar, żeby to właśnie z misji tak regularnie czytać. To też mam, uważam, głęboki sens. I tam poszczególne tematy będą wychodziły. Dzisiaj chyba chciałem, dzisiaj właśnie chciałem zwrócić uwagę na taką daną kwestię realnego życia i czy modlitwa rzeczywiście naturalne życie nas otwiera. To na pewno szeroki. Więc chcę pokazać rolę modlitwy w nawiązaniu czy w otwarciu naturalne życie, to chcę nawiązać do pewnego ważnego epizodu z życia świętej Teresy. On trwa gdzieś więcej półtora roku, bo kiedy ona po łasce uzdrowienia podjęła regularnie modlitwę myślą. No, ci, którzy czytali Teresę, czy ci, którzy słuchali wykładów o świętej Teresie, wiedzą, że u niej takim dominującym tematem jest kwestia modlitwy. I w tym okresie półtora roku, ponieważ to była, przeżywa największą pokusę, gdzie z jednej strony wydaje się, że Teresa prowadzi bardzo takie właśnie realne życie, polegające na tym, że ma już pewną pozycję w klasztorze, przełożone im bardzo szanują, być może jest na oku, jako przyszła przełożysza, zresztą takie coś tam było. Ma wokół siebie pewien krąg sióstr, których naucza właśnie modlitwy myślnej. Nawiązuje bardzo głębokie relacje ze swoim ojcem, który jest samotny. Po śmierci żony, po wyjeździe swoich synów, którzy bierze do nowego świata. I uczy ojca modlitwy myślenia, ale przy takiej okazji ojciec ją traktuje jako swoją mistrzynię, taką duchową matkę, duchową, więc jej przed nią otwiera. Więc to są, może być, niesamowite możliwości takich relacji pogłębionych, ważnych przecież i bardzo cennych, niewątpliwie. Ma poważanie w mieście, dlatego że różne osoby, które prowadzą życie duchowe, przychodzą do niej na rozmowę, którzy to nadużywają. Ma też taką właśnie powagę w tym znaczeniu, że klasztor potrzebował dobrych dziejów, musimy się podzielić sponsorów, a więc ona jest od tego, żeby tych sponsorów w jakiś sposób trzymać przy tym klasztorze, żeby ci sponsorzy o tym klasztorze nie zapominali. Wiemy, że to jest w dalszym ciągu ten bardzo aktualny. Poza tym ona czyta mądre książki teologiczne. Pod tym względem jest bardzo wyrafinowana w swoich lekturach, ale pamiętajmy, że wtedy to jest taki szczyt też rozwoju i czytelnictwa i takiej myśli teologicznej w Hiszpanii. Dba też o powstawanie nowych obrazów, o ile może. Wiemy, że wtedy oczywiście nie było mu stać zamawianie tych iść na wielkich mistrzów tamtego czasu, ale niemniej takich miejscowych mistrzów szkoły kastylańskiej na pewno te obrazy zamawiają. Więc wydaje się, że prowadzi takie życie bardzo konkretne, służące innym, sprzyjające rozwojowi, powiedziałbym, życiu religijnemu. Tylko był jeden problem. Jeden problem polegający na tym, że zaprzestała się modlić. Zaprzestała się modlić, dlatego że w wyniku tego całego intensywnego życia, takiego bardzo realnego, uznała, że jednak powinna, że jest niegodna, że nie powinna się modlić, w związku z tym zaprzestała. A jak zaprzestała się modlić, no to oczywiście pojawiła się kwestia korzystania z sakramentu, więc coraz rzadsza komunia święta, przyjmowana z coraz mniejszą gorliwością. I oczywiście też pojawia się zaraz kwestia kierownictwa duchowego, bo jak wiemy, w tym okresie miała takie przekonanie, że jak któryś z powiedzi nie odpowiadał, coś jej tam było narzucić, zachęcić do zmiany życia, no to oczywiście ona by go zostawiła, poszukała innego. A jednocześnie ta liczba, powiedzmy, tych osób odwiedzających je, tych relacji, tych różnych dobrych rzeczy się rozwija. Widzimy z jednej strony jakieś takie bardzo konkretne, realne życie, które czemuś służy, a z drugiej strony jest coś, czego nie ma. I ponadto dopiero Teresa zobaczyła całą tą pułapkę, jaką demon na nią zarzucił, odnośnie właśnie modlitwy. I uznała, że to był dla niej najgorszy czas. Taki właśnie czas snu, czas uśpienia. Demon podszedł bardzo tak właśnie, bardzo inteligentnie, bardzo tak na miarę, on się dostosowuje do naszych właśnie inteligencji, do naszej wrażliwości, więc nie mógł ją skusić jakąś tam nieczystością. Nie znamy w tym czasie chociażby tak zwaną historię Niszwy z Mący, która była bohaterką jednych z opowiadań, bardzo znanych opowiadań Henryka Grudzińskiego, która była przełyszą, opadką, jednocześnie tam miała dwoje dzieci. Potem się tam nawróciła i jest nawet kandydatką na ołtarzu. Ale niemniej Teresa mogła do czegoś takiego tak samo wejść. Miałaby do temu możliwość, jak najbardziej, w tej sytuacji, w jakiej była. I przy tych ludziach, którzy ją odwiedzali, i przy jej urodzie, i w tym wieku, co na to nie wchodzi. Natomiast demon ją skusił w inny sposób właśnie. Inną, to powiedzmy, takim rodzajem realności. Jest ta cała historia wychodzenia z modlitwy, wychodzenia z tej sytuacji, podejmowania modlitwy, jak wiemy, trwa bardzo długo. Takim momentem ważnym, no to była właśnie śmierć ojca i te wyrzuty sumienia, które się nie pojawiły w momencie śmierci ojca, które spowodowały i powrót do modlitwy i warunku modlitwy. Ale w każdym razie ta pułapka była bardzo groźna. Dlatego też Święta Teresa bardzo mocno podkreśla tę kwestię trwania przy modlitwie. Dlatego też ten tytuł tej naszej walki, tych ogólnych tych naszych skutków właśnie jest taki. Walka duchowa o modlitwę. Dlatego, że tutaj się bardzo, tu się najwięcej rzeczy rozgrywa. Wszystkie odejścia, kapłańskie zakony, one zawsze są związane z kryzysem modlitwy i zawsze się zaczynają od kryzysu modlitwy. Potem tam dochodzą inne rzeczy. Jeżeli są jakieś kryzysy w życiu zakonu, takie nawet niewidoczne, to one też są zawsze związane z modlitwą. Ja przecież sporo tych sióstr wizytowałem w ostatnim czasie 19 klasztorów, więc jakieś rozeznanie mam w tym względzie, w takim, powiedziałbym, cząstce najbardziej wrażliwej i zresztą najpiękniejszej w Kościele, jako skarbnik, ale jeżeli jest tam kryzys jakiś z siostrą, to one są zawsze związane z modlitwą, albo z ustawieniem modlitwy, albo z podejściem do modlitwy. Ale zawsze się rzeczy rozkrywa modlitwę i zawsze jest jakieś takie wejście kosztem modlitwy w jakieś inne właśnie pozorne życie, tak? Pozorne życie. Dlatego też Święta Teresa bardzo mocno właśnie podkreśla kwestię modlitwy, jeśli chodzi o to nasze, również drugi wątek, to nasze nakierowanie na życie wieczne. I na to, na ile żyjemy nadzieją na życie wieczne, na tyle będziemy walczyć o modlitwę. Tak jest doświadczenie Teresy i tego ona uczy. Czyli modlić się oznacza wzbudzanie nadziei, pokładanie równości, zbawienie Boga, które staje się rzeczywistością coraz bardziej ogarniającą człowieka i ugruntowującą się w nim. Modlić się oznacza żyć, być otwartym w nadziei na Boga miłosierdzia. Ten, kto wytrwa w modlitwie, zostanie promowany w swojej nadziei. Taką osobę Bóg doprowadzi do portu zbawienia. Ważne jest przy to rzeczą, aby nikt nie opuścił modlitwy pomimo grzechów i pokus i upadków na tysiące sposobów, które temu podsuwa. Porzucenie modlitwy oznacza zamknięcie drzwi przed Bogiem, który choćby chciał wejść, nie ma którędy. Zaprzestanie modlitwy oznacza rezygnację z nadziei. Oznacza to dalej zaniegowanie miłosierdzia Bożego. Stąd pragnie Teresy, aby widziano Jego miłosierdzie i wielkie dobro, jakim było dla mnie to, że nie porzuciłem modlitwy i czytania. W podobny sposób rozpoczyna rozdział modlitwie 11-22. I Ty mnie usprawiedliwiam. Szatan z kolei wzmaga swoje ataki na danego człowieka, aby opuścił modlitwę, ponieważ ten zdrajca wie dobrze, że dusza, która z wytrwałością praktykuje modlitwę, musi uznać za straconą dla siebie. Zaprzestanie modlitwy jest prawdziwym upadkiem, grzechem, zamknięciem się na przejść z Bogiem, dlatego też zapisze. Jeśli na skutek słabości swojej nikczemnej, nielojalnej i nędznej natury upadną, jeśli nie powrócą do modlitwy, będą nieuchronnie przychodziły ze złego gorsze. I to właśnie nazywa prawdziwym upadkiem. Taką duszę, która staje się wrogo nastawiona do drogi, na której zyskano tak wiele dobra. Poza tym zaprzestanie modlitwy jest też eksplozją pychy, rezygnacją z życia w relacji z Bogiem. Tym samym oznacza zamknięcie się na wszelkie dobro, na wszelkie wzrost. A Teresa zachęca do wierności, bowiem ten, kto zaczął praktykę modlitwy, nie ma nigdy wystarczających powodów, aby jej zaprzestać. Modlić się oznacza życie w otwartości na Boga, oznacza otwartość na dar, jaki Bóg jest dla mnie, Bóg jest przecież moim przyjacielem. Modlić się oznacza także życie w otwartości na nadziei bycia samemu darem dla Boga. Ja jestem darem dla Niego, oznacza, że jestem przyjacielem Boga i tak dalej. Trwanie na modlitwie jest stwierdzeniem, że miłosierdzie Boże zwycięża nędzę człowieka. I to jest takie prawdziwe życie, takie realne życie. Nie jest to jakieś życie pozorne. Poza tym, oprócz tego, że Święta Teresa bardzo mocno podkreśla tę kwestię trwania na modlitwie, tutaj to rozumienie modlitwy to czym jest, to już nie będę tutaj mówił, będę chodził myślą, ale dla Teresy każda modlitwa może być myślna, jeżeli zachowa takie trzy warunki. Czyli kiedy bierze, to są te rzeczy, których ona mówi do doskonałości, to potem powtarza Ojciec Gracja w modlitwie myślnej. Czyli są te trzy warunki. Pierwsze to kim jestem, aby nie było fałszywego obrazu samego siebie. Tutaj właśnie co to znaczy tak zwane pozorne życie, co znaczy realne życie. I tutaj w takim zbliżeniu się ze sobą człowiek właśnie może spotkać się z tym, przepróbować się spotkać, kim jest, ale żeby to było spotkanie w obliczu Boga, prawda? Nie w tych wszystkich rzeczach, które ktoś nam podsyła. Przy tym właśnie pytanie, kim jestem, zawsze jest właśnie troska o to poznawanie samego siebie. Jak wiemy, tutaj Święta Teresa dokładnie bardzo wiele stara. Niektórzy oglądali film Błogosławiona. Właśnie tam też jest, tego filmu oglądali, jest to bardzo wiele, tam cytat jest. Ale w każdym razie autorka, bohaterka tego filmu, wiemy na temat Osiewicz, dlatego poznawania siebie prowadziła te zapiski, tak? Wielką rolę przypisywała temu, żeby mieć kontakt ze sobą. I robiła to właśnie bardzo uczciwie, bardzo dogłębnie, żeby stawać w prawdzie o sobie samym. Zaleciła jako taka swemu ojcu, żeby napisał zapiski duchowe, on to zapisał, to przeczytała i z całą taką miłością, prawda, córki powiedziała: ojcze, ale ty nie stanowisz nad prawdą. Wytknęła mu to, że nie masz tego daru. Jeszcze przed śmiercią pewne rzeczy tam, jak to powiedzieć, wytknęła, czy przygotowała go do śmierci, żeby stanął w prawdzie o sobie sam. Oczywiście to wcale takie proste nie jest, jak wiem, ale jedną z takich form jest to właśnie prowadzenie tych zapisów. Jeżeli człowiek staje w prawdzie, to zawsze jest tam związany pokora i skrucha. My teraz mieliśmy w jednym klasztorze taki problem z jedną zakonnicą, która domagała się, że trzeba klasztor zreformować. No i podaje tam szczegóły, wyrazy, różne historie. Pisała całe poradę, no i wiele stron, co tam się dzieje w tym klasztorze. Ojciec Serafin po tym wszystkim zapytanie, po tych interwencjach, mówi: a co się z to sobie może zarzucić? Milczenie. Ona sobie nic nie może zarzucić. Nic. Więc można powiedzieć, wszystkie te elaboraty można wrzucić do kosza. Bo to nie jest tak. Jeżeli poznaniu u siebie nie towarzyszy skrucha i taka stanięcie w prawdzie, to naprawdę można się bardzo pomylić co do samego siebie i co do cen innych. Więc zawsze jest ten element skruchy. Nic z nas nie może powiedzieć, że wszystko zrobił najlepiej, nikogo nie skrzywdził, nikogo nie zranił, żadnych głupot nie powiedział. Na pewno nikt tak nie może powiedzieć. Jeżeli ktoś tak myśli, to moje, że tak powiem, szczery żal, uczucie. Tylko tyle można powiedzieć. Więc Teresa bardzo mocno podkreśla tę kwestię tego pytania, kim jest, żeby to było takie oparte. Żeby nie było już fałszywego obrazu samego siebie. Druga rzecz, która jest ważna, to jest kwestia, kim jest Bóg. Dlatego też bardzo ważna jest właśnie ta kwestia odpowiedzi książek, prawda? Które czytamy. Jakie to są książki? Jacy to są teologowie? jedny ze swoich taki szacowny ojciec, którego imię nie będę wymieniał, do takiej wspólnoty, tak muszę powiedzieć, że słowo zabiera przed Tomaszem Halikiem. No, przepraszam. Tomasz Halik jest popularny w pełnych kręgach, ale nie radziłbym kształtować swojego życia duchowego i patrzenia na Boga, na świat i Kościół w oparciu o książki Tomasza Halika. Bo raczej modlitwie nie pomogą. Więc takich zatrutych owoców przed takimi zatrutymi książkami trzeba się po prostu bronić. Chociaż to są bardzo popularne książki Tomasza Halika. No i trzecia rzecz, na którą Święta Teresa bardzo mocno zwraca uwagę, żeby w tej modlitwie, którą po prostu zaczynamy, czy którą prowadzimy, która była prawdziwa, no żeby jakoś też nie wpadać żeby ta sytuacja, w której się modlimy, była odzwierciedleniem tego, w czym jesteśmy. To znaczy, to są takie możliwości, dwa oszustwa. Pierwsze, błędem jest mniemanie, że odpowiednim jest wystąpienie jednomyślnie bez wysiłku z naszej strony, bez odpowiedniego przygotowania, jedynie oczekując na to, co przyjdzie. Tutaj pan Agnieszka przysłał mi taki podcast z księdzem Radomiem, który proponuje tak zwaną medytację uważności. To, co przyjdzie, to już jest modlitwa. To jest też bardzo wielkie niebezpieczeństwo, bo jedni proponują to, co przyjdzie, a drudzy mówią, otwórz się na pustkę, prawda? Która jest w tobie, prawda? Jedny mówi, jest bardzo niebezpieczny, bo w tej pustce też mogą się odezwać właśnie głosy demona albo kogoś innego, a w tym, co przyjdzie, też może przyjść. Nie to, co jest to, co byśmy chcieli. Więc takich różnych fałszywych podpowiedzi jest też sporo. Więc w tym czasie modlitwy to ten wysiłek początkowy trzeba podjąć. Po drugie, właśnie dlatego, że powiem podjąć, dlatego też w czasie modlitwy i zarząd wszystkiego jest bardzo ważna pewna refleksja, tak? Związana według tych naszych punktów, czy ta konferencja pewnie jest sami przeprowadzamy, czy też w oparciu o książki, którą się posługujemy, ale element refleksji jest bardzo uważny, bardzo ważny, bardzo potrzebny, dlatego też właśnie przywrócenie obecności, poznanie refleksji modlitwy staje się dziś wielką koniecznością. I to nie tylko w formie określonego tematu, na którym skupia się uwaga modlącego się, gdyż może to być dla takiej osoby czymś milczącym i wydawać się nieadekwatnym do spełnienia pragnienia wewnętrznej religijnej relacji z Bogiem, aby modlitwa uczuciowa, która zaspokaja go taka, nie przetrwa niezależnie bez pomocy was intelektualnej. Dlatego musi być wspomagana przez intelekt i fantazję według poszczególnych przypadków. I tak, w każdym razie ten element refleksji, który może być rozwiązywany w różny sposób, ale jest obecny, jest potrzebny. Więc te wszystkie pustki, te dzieły jakieś tam, czy też właśnie to, co przyjdzie, uważności, uważam, są niebezpieczne. Ogólnie modlitwa jest wysiłkiem, tak? Jest pewnym wysiłkiem. Zresztą tak jak spotkanie z każdym człowiekiem, jeżeli chcemy się z kimś spotkać, to też jest pewien wysiłek. I to też jest element, też ważny element intelektualny, jakieś rozpoznanie, jakieś refleksje. Ja tylko tak zaznaczam te tematy. W czasie wykładów na kapitanów te rzeczy są w jakiś sposób podejmowane czy pogłębiane. Ale to, co chcę podkreślić jeszcze raz, dla Teresy, która była w takim okresie, wydawało się, bardzo konkretnego życia na rodzinie. Było to największe, powiedziałbym, przez te półtora roku takie życie od sobie inne duchowie nie ranmy, dlatego że są przestraszeni modlić. Dlatego też teraz ja bardzo mocno podkreślę, bo w jej życiu tak było. Modlitwa jest trzymaniem się życia. I modlitwa jest wyrazem nadziei na życie wieczne. I też podaję te pewne warunki, co zrobić, żeby ta modlitwa jako akt miała pełną taką, takie właśnie realności, czyli kim jest tym ja, kim jest Bóg i jak ten czas modlitwy mamy zakończyć, żeby tego też czas przeżyty w takiej no, prawdzie, rzeczywistej rzeczywistości, nie wiem, jakichś takich nie ma. Jeszcze jest tutaj może jedna rzecz, taka smutna, na którą chcę zwrócić uwagę. No tak, smutny, dlatego że ostatnio rozmawiałem tutaj jednym z naszych ojców, który ma 10 lat kapłaństwa i on z takim zgorszeniem mówił, jacy to kapłani wyjdą księża teraz po tej formacji w seminarii, dlatego że jest wprowadzany nowy program wychowawczy. I w tym programie formacyjnym niestety jest tak regularnie 9 lat, a teraz już szczególnie przy tym obecnym programie, przy którym niestety majstrował taki ksiądz Severino Dianek, którego kiedyś w ogóle zasuspendował Ratzinger, a teraz ma wiele do powiedzenia. I także jest wielka redukcja przedmiotów filozoficznych, metafizyki, a więc takiego myślenia. Tak. Ksiądz nie musi myśleć. Jest wielka redukcja Biblii, pism janowych, które w niebie są taką syntezą mądrości. Wielka redukcja oczu Kościoła. A na to miejsce jest właśnie więcej socjologii, psychologii, właśnie spraw związanych z ekonomią, prawda? Klimatyczne sprawy, ekologiczne rzeczy itd. I to jest stanowiące. I to jest też, można powiedzieć, bardzo przykre. Natomiast jest też taka pewna nadzieja pod tym względem, dlatego że podczas takiego ostatniego spotkania poświęconego właśnie formacji kapłańskiej odezwał się taki nowo mianowany kardynał François Xavier Bustillon i powiedział tak, że nie trzeba księży techników, prawda? Socjologów. Natomiast trzeba księży charyzmatycznych, świadków Boga. I taka rzecz jest bardzo ważna. Księża nie są formowani po to, żeby zdobywać ludzi. Są formowani po to, żeby oddać życie. I to jest bardzo trudne do przyjęcia, tak? Bo to nam my tak właśnie mierzymy to nasze gospodarstwo ilością ludzi, prawda? Ilością wejść na YouTube i tak dalej. To jest pytanie, czy jesteśmy formowani po księży do oddania życia za nasze ojce, za wierne. Tu się rozgrywa, można powiedzieć, cały dramat dzisiejszego kapłaństwa. Na ile właśnie się jest świadkami Chrystusa i na ile jest się tym, kto jest gotowy oddać życie. Natomiast nie chodzi tutaj o formowanie takich funkcjonariuszy społecznych, działaczy społecznych. No, w każdym razie problem ten jest już przyjęty przez szczególne kraje i Kryzysie, to tam będzie swój walec toczył. Natomiast mimo wszystko jest jakaś taka pewna nadzieja, że jednak też pojawił się jakiś głos, który cały ten program burzy. Czy dalszy głos burzyć? Nie miej nadziei, że tak, ale póki co ten program jest wprowadzany. I to jest, niestety to jest takie, mówię, to jest bardzo smutne, dlatego że ten program trochę jest napisany według tych zaleceń, które czytałem, słyszeliśmy pierwsze czytanie, prawda? Jak najmniej, prawda, z refleksją, z prawdziwą nauką, natomiast więcej socjologii, więcej ekonomii, więcej psychologii i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że to nie będzie trwało długo, ale póki co to jest. Niemniej tak to, co dzieje się w świecie, to, co się dzieje w to, co dzieje w Kościele, nie wszystko zależy od nas. Ważne, żeby sobie zdawać sprawę z tego, co się dzieje. Jak mówię, wiele rzeczy do końca nie jest zależne od nas, od tego, co się dzieje. Nam pozostaje tylko to, żeby się samemu umieć jakieś takie rozeznanie i z takim spokojem te wszystkie wyzwania podjąć. Natomiast właśnie takim znakiem, że te wyzwania podejmujemy, no to jest właśnie kwestia modlitwy, trwania na modlitwie, troski też o właściwą modlitwę. A jeżeli Pan Bóg, łaska Boże, miłosierdzie nas zwycięży, no to jednocześnie też jest to jakaś taka nadzieja dla nas i dla innych również. Dlatego też warto tę troskę, modlitwę podjąć. Więc teraz będzie pół godziny adoracji, żebyśmy żadną uważność Radomia, czy jakieś tam pustki, które nam inni proponują, ale jakoś próbować stawać wobec Jezusa Chrystusa.